Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Luigiego Peroni pod tytułem Ojciec Pio. Czyta Bogumiła Kaźmierczak. Ojciec Pio. Luigi Peroni. Tom pierwszy. Tłumaczenie z języka włoskiego Joanna Curyło. Wprowadzenie. Będąc przekonanym, iż każdy, kto zbliżył się do ojca Pio, mógł dostrzec jedynie zewnętrzne pozory, sam nigdy nie odważyłbym się naszkicować nawet najskromniejszej jego biografii. Jednakże będąc posłusznym przewodnikowi duchowemu grupy modlitewnej w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tufello w Rzymie, do której należę, a który nakazał mi uporządkować i posegregować 100 cennych notatek dotyczących ojca Pio, skrupulatnie zebranych przez członków grupy w ciągu 25 lat ich obecności w San Giovanni Rotondo, zdecydowałem, przezwyciężając silne opory, podjąć się tego ciężkiego zadania. Przewodnik duchowy, o którym mowa, to ojciec Parisio Curzi, proboszcz parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tufello w Rzymie. Jego wiernym współpracownikiem jest Eligio D'Antonio, przewodniczący grupy modlitewnej. To dwaj apostołowie słowa, dwaj autentyczni synowie ojca Pio, w najwyższym stopniu czczący jego pamięć. Chciałbym sprecyzować, że znaczna część dokumentacji przekazanej mi przez Eligio nie została przeze mnie wykorzystana, ponieważ dotyczy ona osób nadal żyjących lub odnosi się do wydarzeń delikatnej i poufnej natury. Tym niemniej nie pomniejsza to kompletności ogólnego obrazu historycznego. Co się tyczy mnie osobiście, chciałbym zaznaczyć, że do napisania niniejszej książki nie popchnęła mnie żadna ambicja, lecz jedynie pragnienie dokonania osobistego wkładu do wspomnień o ukochanym ojcu. Luigi Peroni. Z górzystego regionu Sanio. Pietrelcine, małą miejscowość położoną 12 kilometrów od Beneventu, zamieszkiwało pod koniec XIX wieku około 3000 obywateli, w większości rolników, pasterzy i drobnych rzemieślników. Studenci, a było ich niewielu, uczyli się w seminarium. Jest to kraina prawie zupełnie nieznana. Potwierdzeniem tej tezy może być fakt, że kiedy dzięki ojcu Pio jej sława dotarła do każdego zakątka świata, dziennikarze szaleńczo usiłowali określić jej położenie na mapie. Najstarsze wzmianki historyczne o Pietrelcinie pochodzą z roku 1000. Najstarsze jej nazwy to Petrapolcina i Petrapolicina. Adnotacje w kronice dotyczą kolejnych zmian stanu posiadania baronów, hrabiów, diuków i książąt. Najważniejsze wydarzenia to okrutne splądrowanie osady w XII wieku, trzęsienie ziemi w połowie XIV wieku i w wieku XVII oraz epidemia cholery w 1854 roku, która wygasła dzięki cudownej interwencji Matki Boskiej Łaskawej, zwanej także Matką Boską Wyzwolicielką, patronki tej okolicy. Teren wznosi się, tworząc skaliste zbocze, które im wyżej, tym staje się bardziej strome, aż wreszcie nagle urywa się i opada gwałtownie, tworząc przepaść o głębokości około 100 metrów. Skałę tę okoliczna ludność nazywa Morgione. Ta część miejscowości w wiekach średnich stanowiła teren ufortyfikowany i do dziś zachowała nazwę zamek, castello. Strefa zamkowa jest swoistym labiryntem wykutych w skale uliczek o kiepskiej nawierzchni. Domy, również wykute w ciemnej skale, tworząc toporny kształt kwadratu, wydają się wychylać nieśmiało spod potężnych nawisów skalnych górujących nad wijącymi się uliczkami. W jednym z takich domów, być może najbardziej typowych dla strefy zamkowej, urodził się Francesco Forgione, który pod imieniem ojca Pio, cudotwórcy, przysparza nieśmiertelnej chwały Pietrelcinie i maleńkiej uliczce Vico Storto Valle. Druga część miejscowości, rozciągająca się poniżej strefy zamkowej, skupia się wokół placu Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie teraz stoi kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej. Nazwa, którą nosi plac, pochodzi od starożytnej kapliczki stojącej w miejscu, w którym teraz usytuowany jest nowy kościół parafialny, powstały około połowy XIX wieku i rozbudowany na początku wieku XX. Swoją funkcję, a także chrzcielnicę i wezwanie odziedziczył on po stojącym na szczycie strefy zamkowej poprzednim kościele parafialnym. Tutaj właśnie znajduje się otoczona wielką czcią figura Madonny, Matki Boskiej Wyzwolicielki, której sława sięgnęła również sąsiednich regionów, kiedy to uwolniła ona okolice od epidemii cholery. Cud ten wydarzył się 3 grudnia 1854 roku, na kilka dni przed ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu, kiedy to mieszkańcy Pietrelciny nieśli w pokutnej procesji tę adorowaną figurę. W jednym z listów do swojego spowiednika ojciec Pio pisał o tym wizerunku: Moja droga, piękna, Matka Boska, Wyzwolicielka. Gerardo Leone mówi, że także w okolicy Paduli szalała straszna epidemia. Kiedy tylko jego mieszkańcy dowiedzieli się o cudzie, poprosili, aby użyczono im figury Matki Boskiej, lecz mieszkańcy Pietrelciny nie chcieli tego zrobić. Zanieśli ją jednak aż do strumienia Risca, przepływającego przez Paduli, i epidemia cholery wygasła także w tej krainie. Inny kościół, usytuowany w wyższej części strefy zamkowej, od czasu kiedy musiał przekazać nowemu kościołowi parafialnemu wezwanie Matki Boskiej Anielskiej, nosi miano Świętej Anny. Właśnie w tym kościele Francesco został ochrzczony. Tam zaczął poznawać katechizm, modlił się i służył do mszy świętej w pierwszych latach swojego życia. Niektórzy nazywają go kościołem świętego Pio, gdyż znajdują się w nim relikwie męczennika o tym właśnie imieniu. Oprócz kościołów Matki Boskiej Anielskiej i świętej Anny, na początku XX wieku istniał jeszcze trzeci kościółek, powszechnie zwany Czyśćcem, jako że pełnił on funkcję kostnicy. Czczono w nim świętego Antoniego z Padwy. Właśnie z tej świątyni, wiele lat później, kiedy była ona już w stanie ruiny, zostały zabrane kamienie, które jako pierwsze zostały użyte do budowy kościoła wzniesionego w Pietrelcinie przez ojców kapucynów. A mieszkańcy Pietrelciny, wywodzący się stamtąd ksiądz profesor Giuseppe Orlando, opisuje ich następująco. Ludzie ci są pracowici, życzliwi i serdeczni. Są dumni z tego, że tu się urodzili. Żywiołowość ich ducha obywatelskiego sprawia jednak, że mieszkańcy tego regionu zawsze podzieleni są na rozmaite obozy, czemu dają wyraz w różnorodny sposób. Duch religijny brata jednak wszystkich i zmienia te manifestacje w zdrowe współzawodnictwo. Ojciec Pio zachowywał zawsze dobre wspomnienia o swoich krajanach. Kiedy pewnego razu przywieźli mu oni w podarunku pejzaże z rodzinnych stron, powiedział: Podarowaliście mi 40 lat życia. Innym zaś, z którymi w dzieciństwie dzielił pracę i troski, zatopiwszy się w nostalgicznych wspomnieniach, rzekł: Być może tamte czasy drogich, prostych ludzi już nigdy nie powrócą. W roku 1921, kiedy tylko ojciec Pio otrzymał wiadomość, że w Pietrelcinie został utworzony trzeci zakon franciszkański, rozradowany pisał do kobiet, które przyniosły mu tę nowinę: W ciszy nocy i spokoju mojej celi płakałem ze wzruszenia i wielokrotnie unosiłem rękę, błogosławiąc was wszystkie. Rodzice. W środę 8 czerwca 1881 roku świętowali w Pietrelcinie dzień swojego ślubu Grazio Maria Forgione i Maria Giuseppa de Nunzio. Imię Grazio Maria pochodzi od Madonny delle Grazie, Matki Bożej Łaskawej, czczonej w tej krainie. Żeńską odmianą tego imienia jest Maria Grazia. Przez znajomych Grazio nazywany był Raciem, i kiedy on także za przyczyną syna stał się sławny, wielu twierdziło błędnie, że jest to zdrobnienie od imienia Orazio. Grazio ożenił się z Marią Giuseppą di Nunzio. Ona pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny, on ze skromniejszej. Jednak młodzi kochali się i różnica majątkowa, kwestia, która ówcześnie miała duże znaczenie, W ich przypadku została łatwo przezwyciężona. Oboje nie potrafili czytać ani pisać, ale posiadali ten rodzaj mądrości, który rodzi się w szlachetnym sercu, w jasnym umyśle i w duszy wypełnionej chrześcijańskim światłem. Mądrość ta wynikała też z życia pełnego pracy i wyrzeczeń. Z szacunku dla religii Maria Giuseppa pościła nie tylko w piątki, ale również w środy i soboty. Nie była ona oczywiście wolna od drobnych niedoskonałości. Wierzyła w uroki, jak zresztą prawie wszyscy mieszkańcy Pietrelciny. Chodziła do miejscowej czarownicy. Przekraczając wszelkie granice przyzwoitości, krzyczała na Gracja, kiedy on podnosił głos na dzieci. Nie ustępowała też łatwo mężowi w innych sytuacjach, nie wspominając już o wcale nierzadkich scenach, które miały miejsce przy jakichś nadprogramowych zakupach, co dawało okazję do sprzeczek powodowanych czy to rzeczywistymi trudnościami ekonomicznymi, czy to surowymi metodami zarządzania Gracja. Jednym słowem, była to kobieta mocno stąpająca po ziemi, zakorzeniona w swoim czasie i środowisku, nie popadająca jednak w skrajności i nie tracąca swego zwykłego spokoju ani godności. To niewiasta pracowita i potrafiąca zarządzać domem w taki sposób, aby niczego nie brakowało rodzinie, chociaż nie dysponowała ona wielkimi zasobami finansowymi. Na ich ziemiach rosło trochę drzewek oliwnych i owocowych, o które Maria bardzo dbała, tak aby ich owoce wystarczały na codzienne potrzeby. Mowa tu o kilku śliwach i małej winnicy, która rodziła grona o odmianie fragola. Było także drzewko figowe rosnące w pobliżu domu. Zatrzymajmy się przy nim trochę dłużej. Drzewko to wyciągało swoje gałęzie ponad stromymi schodkami wiodącymi do pokoiku mieszczącego się w nadbudówce, stojącej naprzeciwko domu. Z tego właśnie pokoiku uczynił Francesco swoją kwaterę główną, służącą modlitwie i pokucie. Kiedy wchodził po schodach, często wyciągał rączkę, aby zerwać jeden ze smacznych owoców. Gest ten pokazuje w subtelny sposób, że udając się w miejsce odosobnienia, pokuty i koncentracji w Bogu, nie tracił nic ze swojego człowieczeństwa i świeżości wieku młodzieńczego. Figi przywodzą na myśl pewien epizod wiążący się z mamą Giuseppą. Przytaczany jest on, jak wiele innych, przez Gerarda Leone, który zbierał informacje od starszych mieszkańców Pietrelciny, będących w młodości kompanami ojca Pio, i uratował w ten sposób wiele z tych wspomnień, które inaczej zostałyby bezpowrotnie stracone. Pewnego dnia mama i synek, czyli Giuseppa i Francesco, przechadzając się po okolicy, znaleźli się niedaleko pola, na którym rosła rzepa. Giuseppa wykrzyknęła: jaka piękna rzepa! Chętnie zjadłabym jedną. Francesco zrozumiał aluzję i rzekł: to grzech. Mama przełknęła ślinę i poszła dalej. Kilka dni później znowu wędrowali razem po okolicy. W pewnej chwili mijali kuszące owocami drzewko figowe. Francesco, nie zastanawiając się długo, zaczął zrywać figi i jeść. Giuseppa, widząc to, w pierwszej chwili osłupiała, a potem wykrzyknęła: jak to? Jedzenie rzepy to grzech, a jedzenie fig nie? Giuseppa była miłą towarzyszką i dobrą chrześcijanką, przestrzegającą praktyk religijnych. Jej ubiór był zawsze czysty i schludny. Nosiła białą bluzkę, włosy okrywała chustką zawiązaną pod szyją, zimą zaś otulała się w szeroki szal. Każdy gość, do jakiego by nie należał kręgu, przybywając do Pietrelciny, aby odwiedzić dom, w którym urodził się ojciec Pio, spotykał się z niewymuszoną i serdeczną gościnnością. W kilka minut kuma Giuseppa przygotowywała obiad lub kolację, a jej gościnność przy całej swej prostocie była zawsze wielka i pańska. W roku 1959 pewne kobiety zapytały ojca Pio o jego mamę, zmarłą 30 lat wcześniej. Ten długo milczał, a potem jego oczy zaszkliły się. Następnie rzekł: omnis gloria eius ab intus. Jej wielkość wypływa całkowicie i wyłącznie ze wspaniałości jej duszy. Jej mąż Gracio to człowiek ceniący pracę, krzepki i znoszący trudy znacznie lepiej niż mogłoby się wydawać, patrząc na jego skromną posturę. zawsze wesoły i gotów do żartów. Nie skrzywdziłby nawet muchy. Żona mówiła na niego gra. Cechował go silny charakter i żywa inteligencja i takim pozostał do końca swojego życia. Mając 86 lat, zachował wszystkie włosy i zęby, a jego spojrzenie było jasne i bystre. Wiara była jego częścią, częścią jego myśli i esencją całej egzystencji. Kiedy syn wyznał mu swoje pragnienie zostania księdzem, Grazio, aby sprostać wydatkom szkolnym, nie zawahał się wyemigrować do Ameryki w poszukiwaniu zajęcia bardziej opłacalnego od pracy na roli. Powołanie kapłańskie syna napełniło go wielką radością i dało mu drugą młodość. Od momentu, kiedy marzenie syna zaczęło się urzeczywistniać, Grazio wszystkie swoje siły poświęcił na realizację tych aspiracji Francesca. A robił to nie z powodu ambicji właściwej wielu rodzicom, którzy widzą w synu kapłanie osobę dobrze w życiu urządzoną, wykształconą i poważaną, zamiast czerpać radość z faktu, że ich dziecko służy Panu. Nie znaczy to, że kiedy syn stał się kapłanem, nie był zobowiązany do posłuszeństwa ojcu i uległości wobec niego, gdyż był synem świętego Franciszka, ale też synem Grazia Forgione. Pewnego razu, a było to już w San Giovanni Rotondo, Grazio pochylił się, aby ucałować rękę syna. Jednak ojciec Pio natychmiast cofnął dłoń i podniósł ojca, mówiąc: nigdy w życiu. To syn powinien całować rękę rodziców, a nie rodzice rękę syna. Grazio odpowiedział: ale ja nie chcę całować ręki syna, tylko rękę kapłana. Ojciec Pio uściskał więc swojego drogiego tatę i pozwolił mu ucałować swoją przebitą rękę. Kiedy cum Grazio wpadał w prawdziwą furię, to nie było takich, którzy mogliby powściągnąć jego gniew. Pewnego dnia, będąc akurat w posępnym nastroju, wyruszył z Pietrelciny do ojca Pio, który właśnie otrzymał widzialne stygmaty, aby się przed nim wyżalić. Musiał mu opowiedzieć, jak to Michele, drugi syn, wydał pewną sumę pieniędzy na zakup mięsa, a on jest okropnie rozgniewany, ponieważ wydaje mu się, że ten interes nie jest dla nich zbyt korzystny. Dotarł do klasztoru, zapukał do celi numer 5 i kiedy tylko syn mu otworzył, bez ceregieli zaczął wylewać swoje żale. Francesco odpowiedział, rozumując logicznie, że cała sprawa nie jest tak tragiczna, jak to się ojcu wydaje. Nie powinien był tego mówić. Cum Grazio zakrzyknął impulsywnie: ach, braciszkowie, zmówiliście się, łotry jeden w drugiego! I wybiegł, nie żegnając się ani z synem, ani z innymi zakonnikami. Kiedy wrócił do domu, do Pietrelciny, musiał wykrzyczeć wszystko to, co leżało mu na wątrobie. Dzieci, wszystkie jednakowe. Święty, a jak się zachowuje? I kto mi teraz uwierzy? A ten drugi, on jest moim synem, a ja nie jestem rodzicem świętych. Znam dobrze moje dzieci. Wszystkie to łotry. W domu państwa Forgione każdego bez wyjątku wieczoru po zakończeniu pracy odmawiano różaniec. Jeżeli należało jeszcze coś zrobić, to najpierw modlono się, a potem dopiero kończyło pracę. Ich życie toczyło się wśród pól, z których większość należało do Piana Romana, osady położonej 45 minut marszu od miejsca, gdzie rodzina posiadała ziemię i wiejski dom. Składał się on z jednej wielkiej parterowej izby z klepiskiem zamiast podłogi. Drewniane belki tworzyły sufit, wspierający się na kamiennych murach położonych bez zaprawy. Jedynym wyposażeniem tego domu był wielki komin z szerokim paleniskiem, nad którym można było zawiesić kociołek. Na podłodze leżało kilka sienników przeznaczonych dla mężczyzn pilnujących ziemi. To domostwo, zwane szumnie farmą i należące do niego ziemię, wniosła w posagu kuma Giuseppa. Z czasem ziemi przybyło dzięki jej nieugiętej postawie, jednak za każdym razem musiała ona przezwyciężać opór Grazia. Giuseppa pomagała mężczyznom w pracach polowych i przygotowywała im obiad, który zanosiła na pole w wielkim kotle. W Pietrelcinie domem państwa Forgione były dwa małe pomieszczenia na parterze, niepołączone ze sobą, gdyż dzielił je inny dom. Jedno z tych pomieszczeń stanowiła kuchnia, która przechodziła w dwa pokoiki położone obok siebie i oddzielone od kuchni drzwiami i dwoma stopniami. Do jednego pokoiku światło docierało przez drzwi wychodzące na uliczkę, do drugiego przez okienko z widokiem na dolinę. Drugi pokój w ciągu dnia służył za jadalnię, w nocy natomiast sypiały w nim niektóre dzieci. W obu pokojach podłoga ułożona była z kamiennych płyt i przyrzucona trzciną. Ich łączna powierzchnia to 20 metrów kwadratowych. Powierzchnia drugiego pomieszczenia z ceglaną posadzką i jednym oknem wynosiła 40 metrów kwadratowych. Była to sypialnia małżonków Forgione, w której 25 maja 1887 roku urodził się Francesco, późniejszy ojciec Pio. Oba pomieszczenia wychodziły na wąziutką uliczkę zwaną Vico Storto Valle. Trochę dalej, prawie naprzeciwko opisanych powyżej pokojów, rodzina Forgione miała jeszcze dwa dodatkowe pomieszczenia, z których jedno zostało przekształcone na oborę. Do drugiego, położonego wyżej, wchodziło się po stromych, wykutych w skale stopniach. Z powodu lokalizacji pokoik ten zwany był wieżyczką. Było to troszeczkę zapomniane miejsce, w którym mały Francesco spędził swoje dzieciństwo. Jego mury z całą pewnością zachowały sekrety zbyt tajemnicze, aby mogły być pojęte przez ludzki umysł i zbyt ważne, aby powierzać je ludziom. W takich skromnych warunkach, w ubogo umeblowanych pomieszczeniach mieszkała rodzina Forgione, składająca się z rodziców i 9 dzieci, z których czwarte, Francesco, uczyni nazwisko sławnym na cały świat. Dzieciństwo w Pietrelcinie. Francesco urodził się w Pietrelcinie przy ulicy Vico Storto Valle 27 w środę 25 maja 1887 roku. Cum Gratio w późnych latach życia wspominał, jak to pod gorącym majowym słońcem jego żona, przerwawszy nagle pracę, uświadomiła mu, że nadszedł czas porodu. Podczas gdy kuma Giuseppa skierowała się w stronę domu, Gratio skwapliwie upewniał ją, że za momencik, kiedy tylko zrobi coś bardzo pilnego, natychmiast ją dogoni. I dogonił w Pietrelcinie, kiedy syn już się urodził. Była godzina 17, gdy akuszerka Gratia Formichelli zwróciła się do świeżo upieczonej mamy. Giuseppa, mały urodził się owinięty w biały welon. To dobry znak. Będzie wielkim i szczęśliwym człowiekiem. Rodzice dali mu na imię Francesco, ku czci wielkiego kalabryjskiego świętego Franciszka di Paola, czczonego szczególnie na południu Włoch. Zakonnik z Gargano, zarówno swoim zachowaniem i obejściem, jak i prostotą życia oraz intensywnością modlitwy, bardzo przypominał cudotwórcę Franciszka di Paola, o którym mawiano, że to cud, kiedy nie czyni cudów. Chrzest odbył się następnego dnia o godzinie 8 w starożytnym kościółku Matki Boskiej Anielskiej, tym samym, który 30 lat później odstąpi swoje wezwanie nowej parafii, przyjmując jednocześnie imię świętej Anny. Uroczystość celebrował Nicolantonio Orlando. Natychmiast po chrzcie o godzinie 9 ojciec zaprezentował Francesca urzędnikom miejskim. Ani asesor gminy Gaetano Saliocca, ani świadkowie szewc Luciano Penisi i Antonio Orlando, ani akuszerka Gracia Formichelli, która miała szczęście zostać matką chrzestną noworodka, nie wyobrażali sobie nawet, że dzięki uczestnictwu w tej uroczystości ich imiona zostaną uwiecznione przez historię. Jedyną ciekawostką dotyczącą pierwszego dnia życia Francesca jest fakt, że w akcie chrztu, zgodnie z miarą czasu wywodzącą się jeszcze ze średniowiecza, zapisano, że urodził się on o godzinie 22, podczas gdy w akcie urodzenia podano godzinę 17. W tym miejscu należy sprecyzować, że chodzi o tę samą godzinę, tylko inaczej zapisaną. W wiekach średnich obowiązywał bowiem zwyczaj, który narodził się w Normandii i Anglii około roku 1000, a później rozprzestrzenił się na całą Europę, dawania sygnału gaszenia ognia, co w praktyce oznaczało koniec dnia. Bito wtedy w dzwony, a oprócz tego obwoływacz obchodził osady i zamki, uderzając w bębenek i powtarzając: dzień się skończył, wygaszajcie ogień. Od tego momentu wszystkie paleniska miały być wygaszone i zasypane popiołem, co miało zapobiec pożarom domostw zbudowanych w większości z drewna i słomy. Poza tym światło należało wygasić również dla bezpieczeństwa, tak aby nie było widzialne z zewnątrz, jako że okolica obfitowała w bandy rabusiów. Wygaszenie ognia oznaczało zatem koniec dnia bieżącego i początek następnego. Zazwyczaj odpowiadało to godzinie 19:00 według pozycji słońca i z czasem zaczęło się zbiegać z porą, w której obwieszczano Anioł Pański. Dzwony na Ave Maria zwoływały wiernych do modlitwy kończącej dzień pracy. Godzina 19:00 odpowiadała północy, a po upływie godziny rozdzwaniały się na nowo, obwieszczając godzinę nocną, czyli pierwszą godzinę nowego dnia. Dlatego też narodziny Franceska o godzinie 22:00, jak zapisano w akcie chrztu, odpowiadają godzinie 17:00 według pozycji słońca, zapisanej w akcie urodzenia. Zwyczaj obliczania godziny zakończenia dnia pracy według wskazań kościelnych utrzymał się w niektórych miejscowościach na południu Włoch aż do początku XX wieku. Mały Francesco dał się wkrótce poznać okolicznym mieszkańcom, gdyż płakał nieprzerwanie, prawie przyprawiając swoich rodziców o desperację. Istotnie czasami płacz Francesca był doprawdy nie do zniesienia, także którejś nocy jego dzielny tata nie mógł już dłużej wytrzymać. Rozgniewany wyjął owinięte w pieluszki dziecko i z furią rzucił na łóżku, krzycząc: przecież to mały diabeł mi się urodził, a nie chrześcijanin. Niemowlę przetoczyło się przez łóżko i spadło na podłogę po jego drugiej stronie. Mama Giuseppa, widząc syna na ziemi i sądząc, że nie żyje, wrzasnęła: zabiłeś naszego syna! I podbiegła, żeby go podnieść. Nie tylko, że był żywy, ale nie miał nawet najmniejszego zadrapania. Od tej chwili dziecko już nie płakało. Dlaczego jednak wcześniej mały Francesco płakał? Kilka lat później on sam wyjaśnił tę kwestię. Kiedy moja mama gasiła światło, pojawiało się wokół mnie mnóstwo potworów i wtedy płakałem. Gdy na nowo zapalała światło, ja przestawałem płakać, gdyż potwory znikały. Ona więc gasiła światło, a ja znów zaczynałem płakać, bo widziałem potwory. Pewien znany pisarz twierdzi, że ojciec Pio opowiadał o tym epizodzie z klarownością wizji, tak jakby widział wyraźnie te wydarzenia, które rozegrały się w nieświadomości jego najwcześniejszego dzieciństwa. W odniesieniu do powyższego Gerardo Leone pisze, że ojciec Pio pewnego razu powiedział, że pamięta wszystko, co mu się przydarzyło już od czasu, kiedy był w pieluszkach. Nie jest to nieprawdopodobne, zważywszy na jego nadzwyczajną pamięć, którą często demonstrował. Wiele lat później mama, wspominając to wydarzenie, powiedziała: synu mój, ile strachu mi napędziłeś tamtej nocy. On wyjaśnił jej z prostotą: mamusiu, tamtej nocy to diabeł tak mnie męczył. Również wtedy, kiedy ojciec Pio był już zakonnikiem, w chwilach nieopanowanego smutku miał zwyczaj mówić do swoich współbraci: jeśli jestem dla was ciężarem, jeśli moja praca was nie zadowala, na miłość boską powiedzcie mi to otwarcie, a pójdę gdzie indziej prosić o gościnę. Pomijając wszystko inne, czyż to nie oni sami, święci, szukają cierpień, nie stosując żadnych wymówek? Jezus zapowiedział wyraźnie, że jeżeli będą postępować tak jak On, będą wyśmiewani, prześladowani, męczeni, więzieni i zabijani w Jego imię. Ojciec Pio w jednym z listów, mówiąc o Jezusie, pisał: ten boski oblubieniec już od dnia moich narodzin okazywał mi swoją szczególną miłość. Pokazywał mi, że nie jest on tylko moim zbawicielem, moim najwyższym dobroczyńcą, lecz także oddanym przyjacielem, szczerym, wiernym przyjacielem od serca, wieczną, nieskończoną miłością, pocieszeniem, radością, podporą, całym moim skarbem. Kiedy jeden ze współbraci zapytał go: Ojcze, kiedy zacząłeś cierpieć? Ojciec Pio odpowiedział: w łonie mojej matki. O życiu mistycznym Francesca zarówno w dzieciństwie, jak i w dalszych latach wiemy niewiele. Jego prywatne tajemnice pozostaną na zawsze zamknięte pieczęcią Pana, który chciał ukryć swego syneczka przed ludzkimi oczyma. Powie to sam ojciec Pio. Ty, który ukryłeś mnie przed oczyma wszystkich. Kilkumiesięcznego Francesca mama zaniosła do znanego w okolicy astrologa, aby zobaczył, co mu jest pisane. Oto jak opisuje to zdarzenie Gerardo Leone. W jednym z pierwszych miesięcy życia zaniesiono go do Giuseppe Faielli, człowieka, który w opinii okolicznych mieszkańców potrafił odczytywać przyszłość. Mieszkał on dwa kroki od domu rodziny Forgione. Kiedy przyniesiono dziecko, zaczął studiować układ gwiazd, pod którym urodził się ten słabowity chłopczyk. Cała jego wiedza opierała się na jednej książce pełnej znaków zodiaku. Stąd brała się jego sława wróżbity. Młode matki przynosiły do niego swoje dzieci, a on przepowiadał im los. Również małemu Franciszkowi przepowiedział on przyszłość, a była to wróżba niecodzienna, zaskakująca. Wznosząc ku górze lazurowe oczy, wybełkotał swoim drżącym głosem: cały świat będzie wielbił to dziecko. Przez jego ręce przepłynie mnóstwo pieniędzy, lecz on sam nie będzie posiadał niczego. O tym wydarzeniu opowiedziała sama matka Francesca. Wróżbita powiedział także, że to dziecko powinno dożyć 98 lat. Ojciec Pio często to powtarzał, ubarwiając na 1000 sposobów. Pewnego razu powiedział żartem, że właściwie nawet wtedy, kiedy będzie miał 98 lat, nie należy być zupełnie pewnym, że umrze. Około drugiego roku życia malutkiego Francesca zaczęły męczyć dolegliwości jelitowe bliżej nieokreślonego pochodzenia. Mama zawinęła więc malca w swój szal i udała się do pewnej kobiety zdolnej odczynić urok. Ojciec Pio, ubawiony, opowiadał później, że rzeczona odprawiła przewidziany w takim wypadku rytuał, trzymając go za nogi jak jakieś jagniątko. Podczas gdy mężczyźni uważali Francesca za idealistę z głową w obłokach, on stał twardo na ziemi, a jego umysł skierowany był w wyższe rejony. Myśl służenia Panu z pokorą, w ukryciu, w ubóstwie i w modlitwie towarzyszyła mu już od najmłodszych lat. Moja dusza, pisał sam ojciec Pio, już od najmłodszych lat odczuwała silne powołanie do stanu zakonnego. W innym liście, napisanym wiele lat później, czytamy, że już od pierwszych lat życia prosił Pana, aby jego oczy otwarły się na światło łaski. Dzieciństwo. Pewnego razu 4- lub 5-letni Francesco, który nienawidził przekleństw, słysząc je, schował się wzburzony w domu i tam płakał ukryty za drzwiami. Wstręt, jaki odczuwał, słysząc wulgarne wyrazy, towarzyszył całemu jego życiu. Wolałbym umrzeć lub przynajmniej stać się głuchy, niż słuchać tych wszystkich obelg, którymi ludzie znieważają Boga. A najbardziej ze wszystkich tych okropnych przekleństw. W wieku 5 lat, kiedy zdecydował, że poświęci się na zawsze Panu, zaczęły się ekstazy i objawienia. Wtedy również diabły, nękające go okropnymi wizjami, rozpoczęły swoje gwałtowne ataki. Piekło skierowało swoją furię przeciwko małemu Francesku. Tak dręczyło go to do końca życia. W pamiętniku jego spowiednika, ojca Agostino, w zapiskach z 1915 roku czytamy: ekstazy i objawienia zaczęły się w wieku 5 lat. Wówczas zaczęły się także wizje piekielne i przez prawie 20 lat demony ukazywały się zawsze w plugawych postaciach, także ludzkich, ale przede wszystkim pod postaciami różnych bestii. Dopiero mniej więcej 20 lat później, dzięki zwykłemu zbiegowi okoliczności, spowiednik dowiedział się o tych nadprzyrodzonych zjawiskach, które zaczęły się wiele lat wcześniej. Kiedy ojciec Agostino zapytał ojca Pio, dlaczego ten nigdy nie powiedział mu o objawieniach Madonny, w odpowiedzi usłyszał: a ty, ojcze, nigdy nie widujesz Matki Boskiej? Ojciec Agostino, chociaż przywykł zachowywać zimną krew i godną postawę, słysząc taką odpowiedź, osłupiał i skonfundowany wybełkotał tylko, że nie. Ojciec Pio skwitował. Ojciec mówi tak z powodu świętej pokory. Ludzie Boży są właśnie tacy. Wierzą, że wszyscy wokół nich są święci, tylko nie oni sami. Mały Francesco w wieku 5 lat ofiarował się świętemu Franciszkowi z Asyżu. Kiedy był już kapłanem, proboszcz z Pietrelciny, ojciec Salvatore, prosił go, aby wystąpił ze zgromadzenia i objął po nim parafię. Na tę propozycję ojciec Pio odpowiedział następująco. Wujku Tore, kiedy miałem 5 lat, obiecałem wierność świętemu Franciszkowi i nie zamierzam tej obietnicy złamać. Kiedy miał 5 lub 6 lat, w jednym ze swoich wybuchów miłości całego siebie ofiarował Panu. Miało to miejsce przed głównym ołtarzem małego kościółka górującego nad zamkiem. Wtedy objawił mu się Jezus, który ruchem ręki dał znak, aby się zbliżył. Malec uczynił to, a Jezus w geście uznania i przyjęcia tego ofiarowania położył mu dłoń na główce. Mały Francesco pomagał ojcu, doglądając owiec na farmie w Piana Romana. Cum Gratio wspomina. Ja i syn Michele pracowaliśmy, a Francesco pasł owce na polach. Jego koledzy z czasów dzieciństwa mówią, że miał subtelny umysł, był milczący, nigdy nie można było go zrozumieć. Zawsze był jak milczący wilk. Franciszek lubił się bawić. Lubiłem się bawić, powiedział później, lecz jeszcze bardziej lubiłem obserwować. To sprawiało mi taką samą przyjemność jak zabawa. Jednak kiedy nadarzała się okazja, żeby na dworze ćwiczyć z kolegami walki wręcz, Francesco nie zostawał wcale w tyle. Jednak któregoś fatalnego dnia przeciwnik Francesca zaklął. W czasie walki, opowiadał on, upadliśmy i zostałem przygwożdżony leżąc plecami do ziemi. Chciałem przewrócić Francesca i zmienić sytuację na swoją korzyść. Jednak wszystkie moje wysiłki szły na próżno. W pewnym momencie wyrwało mi się brzydkie słowo. Było to niczym uderzenie pioruna. Francesco odskoczył, jakby wyrzucony siłą jakiejś wewnętrznej eksplozji, po czym zaczął uciekać najszybciej jak potrafił, jakby chciał rosnącą odległością od przeklinającego wymazać tę ciężką obrazę Boga. Właśnie te bolesne doświadczenia sprawiły, że pomału Francesco stawał się bardziej ostrożny i stroniący od ludzi. Kiedy przekonał się, że niektórzy chłopcy nie przebierają w słowach i nie zachowują się tak, jak należy, zrobił się bardziej czujny i zachowywał się z większą rezerwą, nie opuszczając wszakże grupy rówieśników. Mama namawiała go, aby przyłączał się do zabawy. Franci, idź, pobaw się trochę z kolegami. Jednak on odmawiał, mówiąc: nie mam ochoty iść do nich, bo oni przeklinają. Giuseppa opowiadała, że Francesco w domu był bardzo grzeczny, nie kaprysił i zawsze był posłuszny i że każdego ranka i wieczora chodził do kościoła, żeby odwiedzić Jezusa i Matkę Boską. Znajomi mówili, to była jego natura, pociągał go wyłącznie kościół. Oczywiście nie wszyscy chłopcy byli tacy jak Francesco. Dawało się to zauważyć w każdą niedzielę, kiedy nadchodziła chwila katechizacji. Bardzo interesujący opis zwoływania dzieci na katechizację dał Gerardo Leone. W niedzielę po południu, kiedy dzwon ogłaszał godzinę 20, krętymi uliczkami podążała dziwna procesja. Na przodzie szedł chłopiec niosący krzyż. Za nim postępował zakrystianin, dzwoniąc małym dzwonkiem. Był to sygnał do katechizmu. Na ten dźwięk z domów wyłaniali się chłopcy i dziewczęta w różnym wieku i przyłączali się do idących. Matki popędzały opornych, a najgorsze łobuziaki chowały się pod łóżkiem. Do tej ostatniej kategorii należał na przykład Michele Forgione. Francesco natomiast szybko podążał na wezwanie. We wspomnieniach niektórych starszych mieszkańców Pietrelciny to zwoływanie miało posmak wymuszonego obowiązku. Zakrystianin trzymał w ręku dyscyplinę. Z każdą mijaną uliczką liczba dzieci powiększała się, aż do chwili, w której cały pochód kierował się do kościoła. Francesco nie potrzebował ani dzwonka, ani dyscypliny, które zmuszałyby go do pójścia do kościoła. Jego serce zawsze tam było. Przechodząc przez placyk, na którym stała jedna z bram zamkowych, zawsze zatrzymywał się na chwilę, aby pozdrowić Najświętszą Panienkę tam się znajdującą. W razie jakiejś ponadprogramowej mszy w kościółku zwanym Czyśćcem, ministrant Francesco zawsze był obecny, aby do owej mszy służyć. Tę samą funkcję pełnił także w kościele parafialnym i nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Kiedy zbliżało się Boże Narodzenie, Francesco wspólnie z przyjaciółmi przygotowywał tradycyjną szopkę. Nisza w kuchennej ścianie stawała się stajenką Dzieciątka Jezus. Wszystko było miniaturowe. Maleńka kuchnia, maleńka nisza, maciupeńka stajenka, dzieciątko i pasterze. Lecz wielka była za to radość oczekiwania. Francesco własnoręcznie lepił z gliny figurki. Tę wyobrażającą dzieciątko przerabiał wielokrotnie. Najpierw formował figurkę, następnie kładł ją na dłoni, długo się jej przypatrywał, a potem mówił: nie jest taka, jak chciałem. I rozgniatał glinę, żeby zrobić piękniejszy wizerunek. Do wyrobu światełek umieszczanych w szopce zaangażowany był jego przyjaciel Luigi Orlando, ku czemu był ważki powód. Otóż, aby zrobić małe lampki oliwne, potrzebne są muszle ślimaków, a Francesco nie czuł się na siłach przeprowadzać eksmisję ich lokatorów. Zadanie usunięcia ślimaków ze skorupek spoczywało więc na Luigim. Francesco napełniał puste już muszle oliwą, umieszczał w nich malutki knot i w ten sposób światełka do szopki były gotowe. Teraz Jezus mógł się narodzić. Ubóstwo wielkie, lecz światło miłości, które na Niego oczekiwało, było niezmierzone. Tak było zawsze, przez całe Jego życie. Wystarczy przeczytać którykolwiek z listów zawierających życzenia bożonarodzeniowe do przyjaciół i znajomych. Aby Dzieciątko Jezus przyniosło Twemu sercu pokój, którego tak bardzo pragniesz, aby Jego miłość odmieniła Twoje serce, tak, aby w końcu biło tylko dla Niego. Oby to światło, które wypełniło umysły pobożnych pasterzy w Betlejem, rozświetliło także Was i nigdy nie opuściło. Nie potrafię wyrazić tego wszystkiego, co czuję w sercu tej najszczęśliwszej z nocy. Oby Dzieciątko Jezus, kiedy tylko pojawi się w ubogiej stajence, obudziło w Waszych sercach wszystkie te święte uczucia, które ja odczuwam w tę błogosławioną noc. Jego zamiłowanie do nauki, kiedy już uczęszczał do szkoły, aktywne uczestnictwo w praktykach religijnych i niechęć do pewnych tematów rozmów jego rówieśników budziły ich zazdrość i awersję do Francesca. Koledzy wyśmiewali go, czynili drobne złośliwości, przewracali na ziemię, niesprawiedliwie oskarżali przed nauczycielami, byli wobec niego niegrzeczni, lecz on nie reagował i zawsze znajdował dla nich usprawiedliwienie. Starszym mieszkańcom Pietrelciny, którzy oburzeni grubiańskim zachowaniem chłopców w stosunku do Francesca, a także trochę jego biernością i namawiali go, żeby jakoś reagował, odpowiadał ze spokojem: Bóg to widzi. Niechęć rówieśników nie miała swojego źródła tylko i wyłącznie w atmosferze wyjątkowości i godności, jaką Francesco bezwiednie roztaczał wokół siebie. Być może motywem była również zazdrość, gdyż Francesco był przystojnym chłopcem, na którego zwracały uwagę wszystkie dziewczęta. Wystarczy posłuchać, jak wspominały go, kiedy już nie były młódkami. Jedna z jego kuzynek tak go wspominała: bardzo piękna twarz, przystojny, schludny, cały był piękny. Inna, trochę starsza od Francesca, opowiadała, że często przytulała go, bo jego uroda tak ją rozczulała. Kolejna mówiła: był piękny, ależ był przystojny, ach, był piękny. Jeszcze jedna: przyjemnie było na niego popatrzeć, był piękny, miał śliczne oczy, cera różana, sama uroda. Inna wspominała ze wzruszeniem, że wkładała mu do kieszeni listy miłosne. Jednak chłopak nie uległ żadnym namowom. Jedna z koleżanek z dzieciństwa konkludowała ze smutkiem, że on niestety zawsze zachowywał dystans. Francesco był piękny, dobry, łatwo było go kochać. Okazywał szacunek nie tylko rodzicom, ale także rodzeństwu. Nie znaczy to, że od czasu do czasu nie zdarzały się między nimi jakieś kłótnie. W takich sytuacjach mama wołała do Francesca: chodź tutaj, bezwstydniku. Nigdy jednak za tymi słowami nie szły najlżejsze nawet klapsy, choć czasami należałoby mu się, bo często wracał do domu ze zniszczonymi butami, gdyż wspinał się na drzewa albo po owoce, albo żeby podbierać ptasie jajka. Wtedy mama zawsze groziła, że spuści mu lanie, a kiedy rodzina siedziała przy stole, wzburzonym głosem informowała męża o psotach Francesca. Jednak ojciec wysłuchiwał tego w milczeniu i uśmiechał się pod wąsem. Pewnego razu jednak, kiedy chciał pokazać, że jest surowym ojcem i podniósł się ze swego miejsca, aby uderzyć Francesca, mama wtrąciła się stanowczo, mówiąc do męża: dzieci są moje. Ojciec Pio, przywołując te odległe wspomnienia, śmieje się ubawiony. Mali pastuszkowie, Francesco i jego przyjaciel Baldino, a także Luigi Orlando i Mercurio Scocca, prowadzili na pastwisko swoje statko składające się zaledwie z tuzina owieczek. Na pastwisku byli również inni pasterze i inne owce. Chłopcy bawili się ze sobą, ale niektórzy z nich nie mogli się powstrzymać, aby nie szydzić z Francesca. Kpiny przybierały na sile podczas śniadania, kiedy chłopcy jedli kanapki z chleba i sera, a tylko Francesco rozkładał starannie białą serwetkę i na niej dopiero kładł swoje kanapki. Baldino opowiadał: Francesco robił z tego ceremonię. Siadał na trawie, rozwiązywał rogi serwetki i kładł ją sobie na kolanach. Rozglądał się wokół, potem spoglądał w górę, a następnie zaczynał jeść. Jeśli jakiś okruszek spadał na ziemię, Francesco podnosił go, całował i zjadał. Skupmy przez chwilę naszą uwagę na tej jasnej serwecie i na kromce chleba, którą Francesco na niej kładł i której nawet najmniejsze okruszki dokładnie zbierał, oraz na tym krótkim spojrzeniu rzucanym w niebo. Wydaje się, że rytuał ten był zapowiedzią tej sumienności, z jaką on, kapłan, oddawał cześć Bogu. Po zakończeniu śniadania Francesco rozkładał na serwecie książkę i zaczynał się uczyć. Tak, uczyć, ponieważ w wieku 9-10 lat uczęszczał on do wieczorowej szkoły prowadzonej przez pewnego skromnego rzemieślnika znającego trochę alfabet. Wieczorami w małej izdebce, bez żadnych ławek, 4 lub 5 sennych chłopców powtarzało niechętnie nudną lekcję, która ograniczała się praktycznie do nauki liter alfabetu. Tylko jeden z tych uczniów był czujny i uważny – mały Francesco. Z nauką radził sobie przeciętnie. Rodzice byli analfabetami. Brat Michele zakończył edukację na 3. klasie szkoły podstawowej i nie wyniósł zbyt dużej wiedzy. W ostatecznym rozrachunku Francesco musiał sam starać się przezwyciężyć początkowe trudności. Widziano go więc z książką na kolanach na pastwisku, a potem uparcie uczącego się w domu. Gdyby nie był wtedy taki mały, można byłoby pomyśleć, że kto wie, jak wielkie marzenia popychały go do nauki. Dla jego małych przyjaciół takie zachowanie było niepojęte, dlatego bez przerwy wyśmiewali się z niego. Patrz, je jak jakiś wielki pan. Pan Franciszkillo czyta. I rzucali grudki ziemi na elementarz lub, skradając się cichutko za jego plecami, naciągali mu czapkę na oczy. Ile drwin, ile upokorzeń. Ojciec Pio powiedział później: brakuje mi tylu zalet, dlatego pan poddał mnie upokorzeniom już od dzieciństwa. Z biegiem czasu grono przyjaciół Francesca zawęziło się do 2 chłopców. Pierwszym z nich był Ubaldo Vecchiarino, a drugim Mercurio Scocca. Francesco wybrał ich na swoich kolegów, gdyż nie używali wulgarnego języka. Lecz jeszcze jeden przyjaciel, mniej znany, rozweselał Francesca. Mercurio. To jego anioł stróż. towarzysz w zabawie i modlitwie. Z wielkim uczuciem ojciec Pio opowiadał o nim później swemu przewodnikowi duchowemu. Również nocą, kiedy tylko zamknę oczy, widzę, jak opada zasłona i otwierają się przede mną wrota raju. Rozradowany tą wizją śpię, czekając, aż mały towarzysz mego dzieciństwa przybędzie, aby mnie obudzić, byśmy mogli wspólnie śpiewać poranne hymny uwielbienia dla ukochanego naszych serc. Kiedy chłopcy byli już trochę starsi, pewnej nocy Francesco zasnął głęboko w stogu siana. Mercurio postanowił wykorzystać sytuację i zrobić mu dowcip. Zaczął więc po cichutku przenosić siano na odległą łąkę. Kiedy Francesco obudził się, w pierwszej chwili nie mógł się zorientować, co się stało. Jednak nie potrzebował wiele czasu, aby dowiedzieć się, kto zrobił mu taki kawał. Odkrywszy, kto był tym żartownisiem, postanowił poczekać na stosowną okazję, aby odpłacić mu pięknym za nadobne. Kilka dni później Francesco przyłapał Merkuria pogrążonego w błogim śnie w swoim pasterskim szałasie. Wziął duży blok słomy i wcisnął w wejście do szałasu, zamykając przyjaciela wewnątrz. Innym razem Merkurio wymyślił wyjątkowo paskudny dowcip. Wiedział on bardzo dobrze, że Francesco panicznie boi się szczurów i żmij i że przepada za szparagami. Te dwa pozornie nie mające ze sobą nic wspólnego fakty podsunęły jego żywej wyobraźni pomysł na psikusa. Chłopiec najpierw zabił żmiję, potem wsunął gada pomiędzy szparagi, a następnie z najniewinniejszą w świecie miną powiedział przyjacielowi, że niedaleko rosną pyszne szparagi. Biedny Francesco dał się złapać w tę pułapkę i najadł się strachu. Kiedy jednak Francesco postanowił się zrewanżować, Mercurio był bardzo biedny. Francesco najbardziej lubił bawić się w procesję. Razem z przyjacielem lepił z błota pastorał i organizował procesję ze śpiewami. Francesco szedł pierwszy i śpiewał na cały głos, a za nim wlókł się Mercurio, który nie gustował w tego typu rozrywkach. Także już jako stary człowiek, wspominając to, wzdychał z niechęcią. Wiecznie tylko te procesje urządzaliśmy. I chociaż wszystkie psalmy kończą się wielką radością, procesje dwóch małych pasterzy kończyły się żałośnie. Gerardo Leone pisze o tym w ten sposób. W tym czasie owce chodziły sobie samopas. Bestie oczywiście wchodziły w szkodę, a rozwścieczeni wieśniacy krzyczeli i grzmocili obu chłopców, jeśli udało im się ich złapać. Co można powiedzieć o charakterze Francesca? Oto epizod rzucający odrobinę światła na ten aspekt osobowości chłopca. Opowiedział o tym sam ojciec Pio, a spisał Gerardo Leone. Francesco był już dość duży. Ojciec kupił mu kapelusz z rondem. Jego pierwszy prawdziwy kapelusz. W dniu święta Matki Boskiej Wyzwolicielki Francesco włożył swoje nowe nakrycie głowy i poszedł na plac, aby posłuchać muzyki. Przystanął jednak w takim miejscu, że jego kapelusz zasłaniał widok na muzykantów jednemu z siedzących z tyłu ludzi. Człowiek ten kilkakrotnie prosił go, aby zdjął kapelusz, ale chłopak wydawał się nie słyszeć. Rozdrażniony mężczyzna jednym dobrze wymierzonym ciosem strącił mu go z głowy i tym sposobem ten piękny kapelusz wylądował na ziemi, pod nogami tłumu. Pewnej niedzieli Francesco zobaczył, jak córeczka sąsiada, szewca, naszywała wstążkę na swoją sukienkę. Dzisiaj jest niedziela, nie pracuje się. Upomniał ją, jednak mała Adriana wzruszyła ramionami, pokazując wyraźnie, jak bardzo obeszła ją ta uwaga. Na to Francesco, który nigdy nie wdawał się w zbędne dyskusje, wrócił do domu, wziął nożyce i kilkoma błyskawicznymi cięciami zakończył pracę dziewczynki. Natychmiastowa reakcja Adriany zmusiła atakującego do ucieczki. Pewien rówieśnik, który zauważył, że czasami Francesco źle wygląda, powiedział mu, że najlepszą kuracją w takich przypadkach jest miłość z jakąś dziewczyną. Francesco złamał rączkę od miotły na jego plecach. W opracowaniach dotyczących dzieciństwa i młodości Francesca można odnaleźć wiele tego typu anegdot, jednak istnieją przesłanki ku temu, aby część z nich uznać za wytwór fantazji i zatartych z czasem wspomnień tych, którzy znali go jako chłopca. Francesco był żywym chłopcem, oddaje to dobrze następujący epizod. W wieku 10 lat chłopca dotknęły bolesne komplikacje jelitowe. Miał bardzo wysoką gorączkę. Przez około miesiąc nie przyjmował pożywienia, prócz odrobiny mleka. Lekarz obserwował uważnie przebieg choroby i troszczył się o chorego, ponieważ bardzo go lubił. Francesco rozchorował się w okresie żniw. Sezonowi robotnicy zatrudnieni przez kuma Gracja uwijali się na polach w Piana Romana. Pewnego poranka mama Giuseppa, która musiała myśleć także o przygotowywaniu posiłków dla pracujących, ugotowała wielki rondel peperoni, którego silny aromat rozchodził się wokół. Francesco leżący w sąsiednim pokoju poczuł ten smakowity zapach. Kuma Giuseppa, zostawiwszy dla rodziny trochę peperoni w salaterce, którą schowała do skrzyni, pozostałą część zaniosła parobkom. Wychodząc, przykazała synowi, żeby nie wstawał z łóżka i zostawiła go pod opieką brata. Francesco poczuł ogromną chęć na peperoni i zaczął prosić Michele, żeby przyniósł mu odrobinę tego specjału. Jednak ten był nieugięty i pozwolił mu zjeść tylko odrobinkę. Kiedy wróciła mama, Francesco, ten mały urwis, zaczął odgrywać przedstawienie w prawdziwie wielkim stylu. Najpierw zaczął popłakiwać, a kiedy zapytała, co mu jest, odparł, że razi go światło. Mama zamknęła więc okienko. Następnie powodem płaczu było to, że chłopiec chciał zostać sam. Mama zgodziła się na to i, oddaliwszy się, przysiadła na schodkach w wejściu do kuchni. Jednak synek nadal popłakiwał, gdyż chciał, aby sobie poszła. Sądząc, że to majaczenia charakterystyczne dla wysokiej gorączki, mama postanowiła nie sprzeciwiać się i wyszła. Szelma Francesco natychmiast wyskoczył z łóżka, chociaż był bardzo słaby, otworzył skrzynię, pomagając sobie głową i w mgnieniu oka pożarł całe peperoni, które było tak ostre, że paliło w żołądku i wszystkich wnętrznościach. Kiedy chwilę później Michele zajrzał do brata, żeby zapytać, czy mu czegoś nie potrzeba, Francesco leżał już w łóżku i chciał coś do picia. Michele przyniósł mu butelkę mleka, którą malec opróżnił jednym haustem. Mama widząc to zaniepokoiła się, ponieważ w poprzednich dniach jej synek wypijał zaledwie po kilka łyżeczek mleka. Widząc poza tym, że na buzi jest cały czerwony, co przedtem mu się nie zdarzało, zawołała kulawego doktora Giacinto, który wspierając się na swojej lasce nadbiegł najszybciej jak tylko mógł. Doktor ocenił stan chorego na bardzo ciężki i stwierdził, że nic nie jest w stanie zrobić. Do godzin popołudniowych rozstrzygnie się, czy chłopiec przeżyje, czy też nie. Można sobie tylko wyobrazić lamenty mamy, braci i bliskich, którzy stłoczyli się u wejścia do izdebki. I tu następuje punkt kulminacyjny. Francesco na nowo zaczął chlipać i powtarzać w kółko: chcę wyjść. Co w tym stanie, to niemożliwe. Lekarz, który mógłby zadecydować, co robić, oddalił się, przykazując tylko, żeby natychmiast poinformować go w razie jakiejś zmiany w stanie pacjenta. Jednak gdy wszyscy sprzeciwiali się temu, żeby Francesco mógł wyjść, jedna osoba poparła go, mówiąc: jeżeli lekarz powiedział, że chłopak dzisiaj może umrzeć, to spełnijcie jego życzenie. Michele został obarczony zadaniem przygotowania pojazdu, którego rolę pełnił osioł. Starszy brat posadził przed sobą półżywego chłopca i pojechali w pola. Kiedy doktor Giacinto dowiedział się o tym, wściekły wybiegł z domu krzycząc: idę złożyć doniesienie na tych morderców. Michele, widząc z daleka kuśtykającego lekarza, który wymachując laską odpędzał usiłujących zatrzymać go ludzi, popędził osiołka i oddalił się w drugą stronę. Nie wiadomo, czy była to zasługa peperoni czy galopu po polach, ale faktem jest, że w ciągu nocy dolegliwości ustąpiły i następnego poranka Francesco był zupełnie zdrów. Nie tylko, że wyzdrowiał, ale także zyskał wspaniały koloryt cery. Ojciec Pio uwielbiał wracać do tej brawurowej, młodzieńczej historii i wtedy zawsze śmiał się ubawiony. Jednak najwspanialsza była jego niepowtarzalna mimika, z którą odtwarzał wszystkie szczegóły tego wydarzenia, nawet te zupełnie